Trzecie Millennium.
Radio Merkury do 23. Rozmawiamy o tym, co się działo w Poznaniu w ostatni weekend, o programowaniu, o konkursie, nocnym konkursie. Młodzi ludzie i nie tylko, pewnie młodzi, siedzieli, programowali przez całą noc, aby nam wszystkim żyło się łatwiej. W studiu pani Alicja Czyżewska, pani Natalia Buczal i pan Mateusz Bartos. Rozmawialiśmy o tej aplikacji, która została stworzona. To między innymi aplikacja o wymianie książek, tak ją można nazwać. Chociaż macie państwo już taką nazwę bardziej marketingową też, którą można później sprzedać?
Nazwa robocza, którą używaliśmy podczas hackathonu, to The Booker po angielsku.
Czyli bardziej już rozumiem w międzynarodowe państwo chcecie uderzyć gremia, a nie tylko adresować tę aplikację na poznański rynek.
Nie widzimy przeszkód do tego, aby była używana na całym świecie oczywiście, aczkolwiek wprowadzanie, implementacja takiej aplikacji w prawdziwe miasta wymaga tego, aby społeczność w danym punkcie była gotowa do tego, aby taką aplikację wprowadzić.
Jeśli wezmę teraz swój telefon, to już jak wpiszę państwa nazwę aplikacji, to ściągnę już ją na telefon, czy jeszcze nie?
Niestety jeszcze nie. Niestety aplikacja nie jest jeszcze gotowa, powstała zaledwie kilka dni temu.
A już sukces ma i jeszcze nie jest gotowa.
Chcielibyśmy na pewno dopieścić ją do tego, aby każdy użytkownik nigdy nie czuł dyskomfortu podczas korzystania z tej aplikacji. Na chwilę obecną po wpisaniu nazwy możesz oddać głos na naszą aplikację, ponieważ w kolejnym etapie hackathonu uczestnicy będą głosować online za pośrednictwem strony wydarzenia na najciekawsze według ich projekty.
Bo pana zespół na razie wygrał etap lokalny, a w tej chwili jest etap ogólnopolski. Rozumiem, że ta sama aplikacja, ten sam projekt walczy teraz w etapie ogólnopolskim.
Zgadza się. Aktualnie dopieszczamy nasze zdjęcia. Przygotowujemy film, który będzie wraz z opisem zamieszczony na stronie, na której uczestnicy mogą głosować.
Czyli w tym etapie ogólnopolskim to już nie wygląda tak, że trzeba siedzieć znowu całą noc i tworzyć, wymyślać zupełnie coś innego.
Nie. Wygląda to tak, że w tym etapie tak naprawdę sprawdzamy zainteresowanie uczestników właściwie społeczności na naszą aplikację. Zamieszczamy opisy wszystkich aplikacji, które chcą wystartować w danym etapie i wtedy sprawdzamy tak naprawdę, jak wielkie zainteresowanie jest taką aplikacją.
Była to już trzecia, tak? Dobrze mówię, edycja tego konkursu. Wróćmy do tego, co było rok temu. Czy te wtedy zwycięskie aplikacje, one zaistniały na rynku, one niosły sukces, one są znane, popularne i ich twórcy zarabiają teraz miliony?
W dużej mierze zależy to tak naprawdę właśnie od twórców danych aplikacji, ponieważ po naszym konkursie nadal właścicielami aplikacji, właścicielami stworzonego kodu pozostają zespoły, które brały udział.
Czyli prawa autorskie są ciągle ich, nie zrzekają się tego, nie przekazują nikomu.
Dokładnie. My z naszej strony trzymamy oczywiście kciuki za nasze zespoły, żeby powiodło im się, żeby aplikacje zostały z sukcesem wdrożone, ale to po stronie zespołów, które brały udział, leży już dalsze dążenie do realizacji takich pomysłów i realizacji dalszych planów związanych z wdrożeniem aplikacji. Z tego, co wiemy, niektóre z drużyn próbowały dalej kontynuować pracę nad aplikacjami. Z naszej strony to, co my możemy zagwarantować na naszym etapie konkursu, to właśnie podzielić się naszą opinią, również, tak jak wspomniał przed chwilą Mateusz, w szerszym gronie na etapie globalnym nasze drużyny mogą stwierdzić, czy taka aplikacja faktycznie może być przydatna, czy nie tylko na etapie lokalnym, ale również większe grono może być zainteresowane w korzystaniem z tego typu aplikacji.
Rok temu na tym etapie już ogólnopolskim zwyciężyła aplikacja stworzona przez chyba studentów, tak? Czy młodych ludzi z Poznania, z Wielkopolski. Czego ona wtedy dotyczyła?
Aplikacja zwycięska z zeszłego roku dotyczyła monitorowania środowiska mieszkańców, środowiska, w którym my przebywamy i zgłaszania wszelkiego rodzaju aktów wandalizmu. Także to była taka aplikacja, gdzie członkowie społeczności mogli zgłaszać różne groźne sytuacje, które się wydarzyły na ulicach miasta.
I ona najpierw zwyciężyła etap ten poznański, bo tych etapów jest kilka, a później ogólnopolski, tak?
Właśnie w tym przypadku wyglądało to trochę inaczej. W naszym etapie poznańskim wygrała inna aplikacja. Natomiast w głosowaniu na Facebooku właśnie zwyciężyła zupełnie inna aplikacja.
Rozumiem, że w tym etapie ogólnopolskim już nie ma głosowania jury, tylko internet, Facebook, internauci.
Dokładnie tak. Także wszyscy mają równe szanse. Wszystkie drużyny, które zgłoszą chęć wzięcia udziału w etapie ogólnopolskim, mają możliwość wzięcia udziału w głosowaniu. I tak naprawdę to internauci decydują o tym, która aplikacja zwycięża. I to, czy ktoś wygrał etap ogólnopolski, w tym przypadku już nie ma znaczenia.
Czy te aplikacje naprawdę ułatwiają nam życie, służą czemuś, ale są tylko często pisane po to, żeby je napisać, żeby mieć aplikację, żeby się pochwalić? Pytam pana jako też autora takiej aplikacji.
Bardzo staraliśmy się znaleźć faktyczny, realny problem, który istnieje w naszym życiu, który chcielibyśmy rozwiązać. Jako autorzy takiej aplikacji przede wszystkim staramy się, aby ta aplikacja była używana przez nas, przez autorów. Jeżeli znajdujemy problem, który można rozwiązać w taki sposób, jeżeli okazuje się, że rozwiązania albo nie istnieją, albo istnieją, albo mają jakieś problemy, wtedy stworzenie takiego nowego rozwiązania, nowej aplikacji wydaje się być czymś oczywistym, czymś, co faktycznie ułatwia nam życie.
Ile pan już aplikacji w życiu stworzył, napisał sam w grupie, w zespole?
To jest bardzo ciężkie do oszacowania. To jest coś, co... czym zajmują się programiści.
Ale to jest tak, że przychodzi pan sobie w niedzielę do domu i mówi, a napiszę sobie aplikację jakąś?
W weekendy raczej staram się odpoczywać.
To w poniedziałek.
Ale powiedzmy w poniedziałek, tak, faktycznie. Jako studenci Politechniki Poznańskiej piszemy aplikację na uczelni, mamy dodatkowe projekty, które rozwijają nas. A jako uczestnicy grupy .NET, która działa na Politechnice Poznańskiej, robimy więcej, tworzymy takie aplikacje w gronie wtedy bardziej ambitnych studentów, którzy chcą czegoś więcej, stworzenia takich dodatkowych aplikacji.
I założenie jest zawsze to samo, że to ma służyć, że coś ma z tego wynikać? Czy są często aplikacje takie, no, które się po prostu napisze, bo profesor, doktor i tak dalej chciał?
Oczywiście takie aplikacje też istnieją, też w jakiś sposób piszemy takie aplikacje na zaliczenie, ale cała idea tego, że programujemy, że siedzimy godzinę przed komputerem, polega na tym, że staramy się, aby dana aplikacja była dla nas ciekawa, interesująca i chcemy w jakiś sposób stworzyć coś, co będzie naszym dziełem.
A programować mogą tylko ludzie wybitnie uzdolnieni matematycznie, którzy naprawdę mają jakąś taką wiedzę, którzy godzinami siedzą przed komputerem, czy każdy może się tego nauczyć?
Wydaje mi się, że to jest coś, co można porównać do czytania tak naprawdę. Początkowo może być to trudne, nie do końca czasem ludzie wiedzą, w którym miejscu zacząć. Wtedy chociażby dobrze spotkać się w większym gronie osób, przyjść na spotkanie, które pozwoli zapoznać się z taką technologią zupełnie od podstaw. I tak naprawdę to jest kwestia wyłącznie, moim zdaniem, determinacji, nauki oraz chęci faktycznie budowania i tworzenia rzeczy.
Czyli jak ktoś twierdzi, że jest humanistą, że on na pewno się tego nie nauczy, to nie należy się poddawać, należy, rozumiem, spróbować.
Znaczy, jeżeli ktoś zakłada od samego początku, że nie nauczy się tego, to raczej bardzo ciężko będzie przekonać. Ja często powtarzam, że programowanie nie da się nauczyć przez inną osobę. To znaczy, nie da się założyć, że przychodząc na studia nauczymy się programowania tak po prostu. Raczej każdy programista, który chce coś więcej osiągnąć, musi coś samemu zacząć implementować, uczyć się czegoś we własnym zakresie.
Czyli jeśli ktoś chciałby zacząć, to najlepiej się spotkać z kimś, kto się na tym zna i potem samemu próbować, tak?
Często mamy do czynienia w grupie z ludźmi, którzy właśnie w ten sposób zaczynają, od wieku naprawdę gimnazjalnego do 50-latków, którzy chcą nauczyć się programowania, zaczynają. Często największym problemem, który się wtedy pojawia, to trafienie w ślepy zaułek i nie do końca wtedy, nawet jeżeli potrafimy zadać pytanie, dlaczego nie wiem, co działa, wtedy nie zawsze możemy uzyskać poprawną odpowiedź, a w grupie jest duża szansa, że takie problemy też występują i wiemy, jak się z tym zmierzyć.
Polacy są silni w tworzeniu takich aplikacji, w programowaniu. Polscy informatycy, nie wiem, czy panu można powiedzieć, że pan jest informatykiem, czy to zbyt ogólne?
Znaczy, informatyka to jest ogromny teraz...
To programista? Jak się wyraża się tak?
Zdecydowanie programista już nieco zawęża grono osób, które zajmują się daną rzeczą.
Znaczy, polscy programiści są silni, mocni, jeśli chodzi o ten światowy rynek.
Zdecydowanie rankingi, które ostatnio zostały publikowane, pokazują, że w konkursach nie tylko stricte algorytmicznych, ale także ogólnie programistycznych mamy duży potencjał na rynku światowym.
I z czego to wynika, że my jesteśmy tacy dobrzy?
Wydaje mi się, że nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć na to pytanie. Fakty są takie, jak widzimy je w rankingach.
Czy inni są tak słabi po prostu?
Nie do końca. Powiedziałbym, że mamy po pierwsze jakiś taki wewnętrzny, narodowy determinizm. Coś takiego, że staramy się jednak, aby coś w końcu działało. Mamy w sobie, możemy powiedzieć, taki typ inteligencji logicznej, który pozwala na łatwą naukę takich rzeczy.
Czy polskie firmy, państwo także jesteście przedstawicielami, zwracam się teraz do organizatorów konkursu, jesteście przedstawicielami firmy i czy wy widzicie, że właśnie ci nasi specjaliści, programiści, oni są faktycznie czołówka światowa i że firmy na całym świecie biją się o tych naszych programistów?
Zgadza się. Widzimy coraz bardziej taki trend na rynku. My współpracujemy z wieloma firmami międzynarodowymi, które tak naprawdę wiedzą o tym, że polscy programiści są jedną z głównych towarów eksportowych też w Polsce.
Czyli to wcale nie jest tak, że oni tutaj dla nas pracują, tylko jak nauczą się, to natychmiast wyjeżdżają i świat ich korzysta?
Nie zawsze tak jest. Ja myślę, że tak naprawdę my też z Polski jesteśmy w stanie współpracować z wieloma zagranicznymi firmami. Także niekoniecznie zawsze musi być tak, że nasi programiści, czy nasi specjaliści
wyjeżdżają. Też nie ma już granic, tak? Że programista siedzący tu w Poznaniu może pracować dla kogoś w Stanach, w Japonii i tak dalej, i tak dalej.
Dokładnie tak to wygląda. Nasi specjaliści, bo nie są to tylko programiści, pracują w zespołach tak naprawdę rozsianych po całym świecie. Także osoba pracująca w naszym zespole może mieć kolegów, koleżanki pracujących w Niemczech, w Szwajcarii, gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Także i cały ten zespół pracuje wspólnie nad jedną na przykład aplikacją.
Jest zapotrzebowanie na rynku na nowych programistów kolejnych?
Zdecydowanie. Tak naprawdę odczuwamy, my jako firma SI odczuwamy niedosyt. Niedosyt programistów na rynku.
Rozumiem, że firmy walczą już o programistów na etapie studiów, tak? Kiedy oni są na studiach, kiedy oni zaczynają dopiero tę przygodę, wtedy trzeba już ich pozyskać, bo kiedy oni kończą studia, no to już zazwyczaj mają znalezioną pracę, już mają jakieś zajęcie.
W chwili obecnej osoby, które studiują informatykę, zazwyczaj już na drugim, trzecim roku studiów pracują w firmach. Także tak naprawdę ten etap związany z studiami
normalnie
są w pełnym wymiarze zatrudnieni przez firmy przy typowych projektach. Także teraz etap pozyskiwania kandydatów na studiach już jest trochę za późno.
Czyli już w liceum państwo szukacie swoich pracowników?
I myślę, że w tym momencie warto byłoby już zacząć edukować licealistów.
Czyli to zawód z przyszłością. A zarobki w tej branży są dobre?
Myślę, że zdecydowanie tak, przez co coraz więcej osób, nie tylko takich, którzy kończą informatykę, decydują się na to, żeby przebranżowić się, żeby dokształcić się i całkowicie zmienić swoją profesję i rozpocząć swoją przygodę w IT.
Takie kursy miesięczne, roczne wystarczają? Czy państwo patrzycie w ogóle na dokumenty, na papiery, czy ktoś skończył, nie wiem, 5-letnie studia, 3-letnie i tak dalej, i tak dalej?
Jeżeli chodzi o oprogramowanie, to zdecydowanie solidne wykształcenie jest mile widziane i na pewno daje dobre podstawy do tego, żeby być dobrym programistą. Natomiast w ramach szeroko pojętego obszaru IT są też takie specjalizacje, które nie zawsze wymagają wykształcenia typowo technicznego. Można na przykład zajmować się testowaniem, można zajmować się wsparciem aplikacji i tutaj tak naprawdę zatrudniamy też osoby, które są po kierunkach biznesowych.
Ale są zdolne i rozumiem, że mają wiedzę też, wiedzą o tym wszystkim, co się dzieje, jak to się programuje. A czy dużo kobiet jest właśnie w tej branży? To już pytanie do pana Mateusza Bartosa.
Jedyne, co mogę powiedzieć, to na pewno jest coraz więcej. Na Politechnice często są różne akcje. Dziewczyny na Politechnikę, które zachęcają...
Ale to raczej one pewne kierunki wybierają typu architektura, typu właśnie tego typu, tak?
Zdecydowanie tak, ale wygląda to tak, że informatyka to na tyle piękny zawód, że nie wymaga tego, aby dany uczestnik... Może inaczej... Ostatnio zauważa się często w taki sposób tworzenie jakby zespołów, które dobrze ze sobą współpracują, więc wydaje mi się, że płeć nie powinna mieć żadnego znaczenia przy wyborze specjalistów z danej branży, bo tak naprawdę liczą się koniec końców umiejętności.
W pana zespole, tym zespole, którym brał udział w konkursie, były jakieś kobiety, panie?
Tak, była z nami Jolanta, która była odpowiedzialna za tak naprawdę sprawienie, aby dana aplikacja na Androida wyglądała bardzo mile dla użytkownika.
Czyli ona dbała o ten taki efekt wizerunkowy, rozumiem? Kobieca ręka musiała zadbać, żeby to ładnie wyglądało.
Właściwie konsultacje na temat tego, jak sam design aplikacji powinien wyglądać, był w całym zespole, ale koniec końców to właśnie ja wraz z Jolą byłem w zespole, który odpowiadał za część androidową i wspólnie tworzyliśmy aplikację, która będzie wyglądała przyjaźnie.
Ile pan miał lat, kiedy napisał pan pierwszą aplikację, kiedy pan zaczął tę przygodę z programowaniem?
To dość ciężko.
Czy to jest tak, że to się zaczyna już bardzo wcześnie, czy to jest jednak ten etap, idę na studia, wybieram właśnie ten kierunek, bo no, będzie to przyszłościowe, będą pieniądze, będzie z tego dobra przyszłość.
W moim przypadku zacząłem całą przygodę z komputerem jeszcze w przedszkolu, kiedy rodzice po raz pierwszy kupili mi komputer, który zepsułem po krótkim czasie, kombinując jak coś tam pozmieniać w środku. A pierwszą pracę taką zarobkową IT złapałem w liceum jeszcze, w wieku tam bodajże 15-16 lat, kiedy ściągałem na jednym ze sprawdzianów i później nawiązałem kontakt z właśnie prowadzącym w ten sposób, kiedy rozmawialiśmy o tym, jak mogę zdać dany przedmiot.
I rozumiem, że w tej chwili nie ma pan problemów z pracą, to same firmy się do pana zgłaszają i starają się o to, żeby pan dla nich pracował.
Aktualnie jestem na trzecim roku studiów, więc tak jak wcześniej wspominaliśmy, faktycznie opierając się na danych z naszej grupy .NET, akurat każdy członek ma już jakąś pracę takiego typu, która go rozwija. Wydaje mi się, że tak jak wspominaliśmy nieco wcześniej, ta praca dla programistów jest. I aktualnie rynek faktycznie wykazuje większe zapotrzebowanie niż mamy aktualnie.
Ciągle większe. I to się będzie rozwijać.
Aktualnie z tego co pamiętam, taką ciekawostkę zauważyłem ostatnio, że często prace, które są aktualnie najbardziej poszukiwane, nie istniały 10 lat temu. Więc wydaje mi się, że zdecydowanie takie prace wciąż będą się pojawiać. Będą bardziej specjalistyczne, bo jednak samo określenie programista w znalezieniu pracy nie wystarcza. Trzeba już jakieś konkretne specjalizacje.
Czyli coraz bardziej się to będzie zawężać co do specjalizacji. Wróćmy teraz na koniec już do tego konkursu. Zakończył się etap poznański, ale także w innych miastach się zakończył ten etap lokalny. Kiedy ten etap ogólnopolski się rozpocznie? Kiedy będzie można głosować? Kiedy internauci będą mogli wybrać tę najlepszą aplikację?
Tak jak wspominał Mateusz, aktualnie drużyny są na etapie przygotowywania jeszcze opisów aplikacji, przygotowywania filmów promujących te aplikacje. I w najbliższy poniedziałek na stronie konkursu Let's Code pojawi się już możliwość głosowania dla internautów. Głosowanie potrwa do 1 grudnia, a więc dość długi czas na przyjrzenie się każdej aplikacji. Każda osoba, która oddaje głos...
Do 1 grudnia, tak?
Tak.
To nie wcale tak długo, bo 1 grudnia to już w przyszłym tygodniu, więc kilka dni, więc warto szybko pewnie tam się zalogować. Rozumiem, że Facebook, tak? Głosowanie?
Nie. Głosowanie odbywa się na stronie, to jest strona letscode.sii.pl.
Tam będzie można wybierać z wszystkich tych aplikacji, które wygrały te etapy lokalne.
Nie. Każda drużyna, która brała udział w etapach lokalnych, może zgłosić swoją aplikację. Niezależnie od tego, czy wygrali oni konkurs lokalny, czy zostali w jakiś sposób wyróżnieni, można zgłosić swoją aplikację. W ubiegłym roku przykładowo zostało przedstawionych w głosowaniu około 40 aplikacji z całej Polski.
W tym roku pewnie będzie podobnie, czyli będzie... czym wybierać, no to drodzy Państwo, w poniedziałek będzie można wejść pewnie na tę stronę, sprawdzić wszystkie aplikacje, trochę jak w budżecie obywatelskim i wybrać tę najlepszą. Oczywiście radzimy głosować na naszych studentów, poznaniaków. Niech wygrają, niech pokażą, że są najlepsi w Polsce. W audycji Trzecie Milenium rozmawialiśmy dziś o programowaniu, o konkursie, który się odbył w ostatni weekend, ale także, który będzie już w poniedziałek miał ten swój etap finałowy ogólnopolski. A naszymi gośćmi byli pani Alicja Czyżewska, główny koordynator konkursu na poziomie lokalnym, pani Natalia Buczel, dyrektor poznańskiego oddziału firmy organizującej konkurs, członek jury lokalnego etapu, i pan Mateusz Bartos, kapitan zespołu, który wygrał poznański etap lokalny konkursu. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękuję.
Krzysztof Jankowski, Adam Michalkiewicz, dziękujemy. Audycja Trzecie Milenium wraca za tydzień, a o 23:00 na naszej antenie wiadomości.
Trzecie Milenium.